trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu. Zbliża się setna rocznica powstania Poznańskiego Uniwersytetu. Stąd dziś trochę o historii, ale przede wszystkim o sposobie kształcenia, czym się różni ten sposób nauki sprzed 100 lat od tego, od dziś. Jakie są wymagania w ogóle dzisiaj na uniwersytetach? Studenci po jakich kierunkach i z jakimi predyspozycjami mają największe szanse na zrobienie kariery na świecie? Ale zacznijmy od Akademii Lubrańskiego, bo ta działała od 1519 roku. Możemy więc powiedzieć, że te korzenie Poznański Uniwersytet ma znacznie głębiej niż sprzed 100 lat. Jest z nami profesor Ryszard Naskręcki, prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, czy nie żal panu, że nie obchodzimy 500. rocznicy powstania Uniwersytetu? Bo w zasadzie jakby się tak postarać, to kto wie, może by się udało udowodnić, że jednak te korzenie sięgają znacznie dalej niż sprzed 100 lat.
Trochę żal, ale wynika to przede wszystkim z faktu, że stulecie Uniwersytetu Poznańskiego trochę przyćmiło 500-lecie utworzenia Akademii Lubrańskiego. Oczywiście też należy zapytać, w jakim stopniu Akademia Lubrańskiego była uniwersytetem, nie tylko w dzisiejszym tego słowa zrozumieniu, ale ówczesnym czasie. Na pewno możemy powiedzieć, że była instytucją szkolnictwa wyższego tamtych czasów.
Kształciła magistrów i doktorów, więc wiem, że był konflikt między Akademią Krakowską ówczesną i właśnie Uniwersytetem Lubrańskiego, że jednak nie jest uznawane to jako ten prekursor dla Uniwersytetu Poznańskiego, więc myślę, że to jest rzeczywiście zadanie dla historyków i pewnie do tego tematu wrócimy, panie profesorze, ale Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza z tą nazwą od 1955 roku. Jak dzisiaj wygląda na mapie Polski? Jak pan uważa, czy to jest uczelnia, której jeszcze można dużo poprawić, żeby jednak w tych statystykach, zwłaszcza w tych rankingach, znalazła się wyżej niż dzisiaj?
No właśnie, ja myślę, że świętowanie jubileuszy, a jubileusz stulecia jest na pewno jubileuszem wyjątkowym, to przede wszystkim powinna być okazja do popatrzenia na stan obecny i przede wszystkim znakomita powinna to być okazja do myślenia o przyszłości. My dzisiaj mamy wyjątkowo szeroką i głęboką wiedzę na temat stanu naszego uniwersytetu, ponieważ przypomnę, że rozpoczął się już wyścig o status uczelni badawczej i do tego wyścigu potrzebujemy ogromnej ilości danych obiektywnych, mówimy danych bibliometrycznych, które charakteryzują naszą uczelnię. Także myślę, że nigdy w przeszłości żaden z prorektorów nie miał tak głębokiej wiedzy ilościowej na temat naukowej kondycji naszej uczelni.
Czy to są wskaźniki, które mówią o tym, jakiego rodzaju to są wskaźniki, bo to mnie pan profesor zaintrygował i jeżeli osoby, które nas słuchają, nie mają też takiej wiedzy na ten temat, bo pewnie większość tak wygląda. Jaka to jest wiedza? Jakie to są dane, które pokazują, że na przykład w rankingu ktoś lepiej wypada albo gorzej? No, możemy powiedzieć, że oceny mogą to być, to czy ktoś się potem dostał na jakąś inną uczelnię, czy to są jeszcze inne dane?
Tak, tych danych jest bardzo wiele, ale w ciągu ostatnich, myślę, 20-30 lat wytworzył się pewien taki światowy standard oceny aktywności naukowej uniwersytetów. W tej ocenie taką kluczową rolę grają te wskaźniki bibliometryczne, czyli wskaźniki, które mówią ile i w jakich czasopismach naukowych publikujemy, i to jest pierwszy wskaźnik, i drugi, jeszcze ważniejszy, jaki jest odbiór tego wszystkiego, co jest opublikowane z danego uniwersytetu, czyli mówiąc inaczej, jak często inni naukowcy korzystają z wyników, które my publikujemy.
Taka cytowalność, byśmy powiedzieli.
Tak jest. Liczą się kilka parametrów cytowalności, oczywiście ten najbardziej prestiżowy, a mianowicie pytanie jest takie, ile naszych publikacji pojawia się w 1% najczęściej cytowanych prac na świecie. W 1%. Drugi parametr, ile naszych publikacji pojawia się w 5% najczęściej cytowanych prac na świecie. I trzeci, ile naszych publikacji pojawia się w 10% najczęściej cytowanych prac na świecie.
Czyli takie trzy sita, z czego to pierwsze chyba najbardziej takie wymagające.
Oj tak, to pierwsze jest bardzo wymagające. Rzeczywiście tam, jeżeli pojawia się jakakolwiek publikacja z polską afiliacją, to oznacza już na pewno, że to jest publikacja, której wyniki są na miarę odkrycia. To znaczy, rzeczywiście wejście autora publikacji czy zespołu naukowego do tego 1% najczęściej cytowanych prac na świecie, to jest ogromne wyróżnienie. I jednym z naszych zadań, tego zespołu, który będzie przygotowywał, czy który już przygotowuje wniosek o statut uczelni badawczy, będzie wyłonienie takich wysp doskonałości w naszym uniwersytecie, których rzeczywiście produkcja naukowa, których wyniki naukowe są naprawdę widoczne na świecie w tym najbardziej prestiżowych zestawieniach.
A jesteśmy, występujemy tam, pojawiamy się czasami?
Pojawiamy się, niezbyt często, ale się pojawiamy i trzeba teraz zrobić wszystko, aby rozwój uniwersytetu, aby przez te kilkanaście lat, które mamy przed sobą, aby rozwój uniwersytetu wzmacniał tych, którzy są już znakomici, żeby to oni narzucali pewien sposób myślenia w tym uniwersytecie, aby to oni tak naprawdę pokazywali, w jaki sposób te naprawdę wysokie góry w nauce można było osiągać. Zresztą ten wniosek o status uczelni badawczej to nie będzie wniosek anonimowy. Zwracam uwagę, że uczelnia będzie musiała napisać jakby dwie strategie rozwoju. Jedna to będzie strategia rozwoju całej uczelni, natomiast druga, jeszcze ważniejsza, to będzie strategia rozwoju maksymalnie pięciu wyłonionych przez uczelnię pięciu tak zwanych priorytetowych obszarów badawczych. Czyli mówimy, priorytetowym obszarem badawczym jest to i to, ponieważ tu mamy ogromne sukcesy i ten obszar będziemy szczególnie rozwijać w ciągu najbliższych 6 lat tego pierwszego okresu uczelni badawczych. To jest ogromna odpowiedzialność, ale to też jest wielka szansa na pewne racjonalne rozwiązania, które w uniwersytecie muszą być wdrażane.
Panie profesorze, ale to nie chodzi tylko o taki marketing, że my się musimy dobrze sprzedać, bo na przykład gdyby obiektywnie popatrzeć na pracę poznańskich naukowców, to by się okazało, że jest znacznie lepiej niż w tych rankingach, ale nie potrafimy tego sprzedać. Czy to tylko chodzi, wiesz, o taką autoreklamę też trochę?
Tak, tu są jakby te dwa aspekty. Znaczy, te rankingi publikowalności to jest też pewien marketing, ale marketing oparty na pewnych dobrze zdefiniowanych regułach gry. Rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na proces uprawiania nauki, to ja bym tu wyróżnił 3 elementy. A mianowicie pierwszy to jest pomysł. Idea. Szukam ciekawego tematu, którego przede mną nikt nie rozwiąza. Następny etap to jest metodologia badań, czyli stosuję odpowiednią metodologię badań, stosuję odpowiednią aparaturę, uzyskuję wyniki. I wreszcie etap trzeci. To jest to, co pan nazywa marketingiem. Może to słowo dzisiaj jest troszkę w nauce źle kojarzone, ale tak naprawdę teraz od naukowca, od nas powinno zależeć, aby wyniki, jeżeli one mają ogromną wartość, ukazały się w najlepszych czasopismach na świecie. Bo wtedy jest ogromna szansa, że inni naukowcy dostrzegą te wyniki, będą korzystać z tych wyników, pojawi się to, co pan nazwał cytowalnością, czyli ten trzeci element, czyli sposób publikowania wyników badań naukowych jest krytycznie ważny, ponieważ często jest tak, że nawet jeżeli te wyniki są świetne, jeżeli to są badania czegoś, co ma rangę odkrycia, ale jeżeli opublikujemy to w czasopiśmie lokalnym, mało dostępnym, mało przekonującym o swojej wartości, to mówiąc krótko, te wyniki zostaną trochę zmarnowane.
Jak pan, panie profesorze, myśli, bo teraz mamy, zdaje się, w tych rankingach miejsca w którejś tam setce, czwartej, piątej, różnie to bywa, zależy od rankingu. Gdzie my powinniśmy się znaleźć?
Ja myślę, że potencjał kilku uniwersytetów polskich jest znacznie wyższy. Z czego wynika to relatywnie niskie miejsce? Chociaż tutaj może mały komentarz. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli Uniwersytet Warszawski lokuje się w trzeciej, czwartej setce rankingu szanghajskiego. Proszę pamiętać, że ranking szanghajski obejmuje swoim działaniem ponad 20 tysięcy uniwersytetów z całego świata. Zatem miejsce 200 oznacza tak naprawdę, że uczelnia ta jest w 1% najlepszych uczelni na świecie. Zatem miejsce 400 oznacza, że uczelnia jest w 2%. Proszę zwrócić uwagę, w jakiej innej aktywności nasz kraj znajduje się w dwóch, trzech najlepszych krajów na świecie.
I tutaj, panie profesorze, chyba zmierzamy do pewnego clue tego wszystkiego, no bo kogo mają kształcić uniwersytety? Czy masy ludzi, to też jest oczywiście zadanie, bo im więcej wykształconych obywateli, tym mądrzejsze państwo, ale czy właśnie ilościowo na takim średnim poziomie, czy jednak powinny wyszukiwać takich wybitnych jednostek i specjalnie dla nich tworzyć programy i specjalnie dla nich zauważać tych ludzi, nie niszczyć ich w jakiś sposób tą taką średnią dla wszystkich, tylko wynajdować ich i dawać im szansę, dawać im promocję i pomagać im w tych projektach, o których Pan mówił, czyli w szukaniu tematów, których nikt wcześniej nie podejmował.
Odpowiedź na to pytanie nie jest niestety prosta. Głowią się na tym nie tylko ludzie w Polsce, uczeni, pracownicy uczelni, rektorzy, ale również w Europie i na świecie. Za 3 lata będzie obchodzona jubileusz 800-lecia Uniwersytetu w Padwie. Otóż wiem, że jedną z debat, którą przewiduje się na tym jubileuszu, właśnie jest zatytułowana „Kogo powinny kształcić uniwersytety w trzeciej dekadzie XXI wieku?”. Ale jakby próbując odpowiedzieć na to pytanie, w mojej ocenie uniwersytet w XXI wieku powinien kształcić jednych i drugich. Powinien kształcić przede wszystkim oczywiście elity intelektualne, bo tych elit dzisiejsze społeczeństwo potrzebuje jak nigdy wcześniej, ale również powinien kształcić średniaków, to znaczy tych, którzy pójdą do gospodarki, do otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy wcześniej mieli kontakt z bardzo dobrym uniwersytetem i którzy pewne idee, niekoniecznie naukowe, ale pewne sposób patrzenia będą wdrażać w to, co dzisiaj nazywamy tym życiem społeczno-gospodarczym. Dzisiaj w uniwersytecie jest miejsce dla jednych i na drugich. Oczywiście ranga uniwersytetu powinna również determinować, jakie będą ilościowe proporcje, prawda? Te uniwersytety absolutnie najlepsze, te, które dzisiaj inwestują ogromne pieniądze w prowadzenie badań naukowych i kształcenia akademickich, powinny skupiać się przede wszystkim na kształceniu elit. Natomiast w uniwersytecie jest miejsce na jedno i na drugie kształcenie i w mojej ocenie Uniwersytet Poznański, Uniwersytet Adama Mickiewicza również powinien przyjąć taką strategię, że chcemy kształcić z jednej strony elity, ale z drugiej strony powinniśmy również kształcić specjalistów w różnych dziedzinach, którzy będą pracować w tym szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym.
A już za chwilę zapytam pana profesora, jakie kierunki są najsilniejsze na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza i to też będzie trudne pytanie, panie profesorze. Wracamy po krótkiej przerwie.
Trzecie milenium. trzecie milenium.
Słuchają Państwo trzeciego milenium w Radiu Poznań. Naszym gościem dziś jest profesor Ryszard Naskręcki z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie prorektorze, mówiliśmy już o tym początku Uniwersytetu Akademii Lubrańskiego, a teraz może zajmijmy się tym, co było 100 lat temu, kiedy profesor Heliodor Święcicki był tym pierwszym rektorem i to wszystko się zaczynało, tych wydziałów było naprawdę niewiele. To było kilka wydziałów, zdaje się filozofia była tym pierwszym. Wtedy naukę postrzegano i w ogóle nauczanie uniwersyteckie jeszcze tak po staremu. Czy nie tęskni pan trochę za takim starym akademickim stylem, który był, mi się wydaje, że jeszcze nawet w latach PRL-u trochę obowiązywał, taki, że profesor to jednak był profesor, że ktoś, kto już skończył studia, to naprawdę już był na takim nie wiadomo jakim wysokim poziomie. Czy powinniśmy tęsknić trochę za tym, czy niekoniecznie?
Ja nie tęsknię, chociaż w uniwersytecie wielu profesorów zapewne tęskni. Znaczy, ja jestem przedstawicielem tego pokolenia, dla którego uniwersytet był pewnym etapem w rozwoju i tego pokolenia, które uważa, że uniwersytety powinny jednak mieć bardzo ścisły związek ze społeczeństwem, z tym wszystkim, co nas otacza. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, kiedy powstawał w 1919 roku, przypomnijmy, wówczas nosił nazwę Wszechnicy Piastowskiej, dopiero w roku 1920 zmieniono nazwę na Uniwersytet Poznański, na pewno był uniwersytetem elitarnym. No, wynikało to z pewnej specyfiki tamtych czasów. Dzisiaj mówimy o parametrze, który nazywa się współczynnik edukacji wyższej. Ja przypomnę tylko, że dzisiaj ten współczynnik to jest około 40%. To oznacza, że 40% młodych ludzi, którzy w danym roczniku mają uprawnienia, aby kształcić się na uniwersytecie czy w szkole wyższej, podejmuje takie studia. 30-40 lat temu ten współczynnik był mniejszy niż 10%. Na początku XX wieku on był na poziomie 1%, czyli tak naprawdę rola uniwersytetu w tamtym czasie była zupełnie inna. Wynikało to z całego systemu społecznego, który promował do wykształcenia wyższego bardzo niewielki odsetek młodych ludzi. Dzisiaj te czasy się zmieniły. Dzisiaj uniwersytet powinien odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne. Jeżeli jest zapotrzebowanie, aby 40% młodych ludzi kształciło się w uniwersytecie, to uniwersytet powinien zrobić wszystko, aby dać tym ludziom możliwość zdobycia rzeczywiście solidnego wykształcenia.
Tylko jak, panie profesorze, tutaj nie wpaść w pułapkę takiej byle jakości, wie pan. Dużo, to znaczy kiepsko.
Instrumentów dzisiaj jest wiele, aby promować jakość. Przede wszystkim jakość kadry naukowej. To jest fundament. Jakość kadry naukowej oznacza, że przyjmując do pracy młodego pracownika, pracownika, który będzie nauczycielem akademickim, powinniśmy przede wszystkim kierować się pewnymi ogólnymi zasadami. Po pierwsze, powinny być otwarte konkursy. Po drugie, konkursy powinny być otwarte już dzisiaj na całą Europę. Po trzecie, powinniśmy stawiać również na pewne kwalifikacje czy pewne wymagania, które dotyczą umiejętności nieakademickich, czyli na przykład umiejętności pracy w grupie, organizowania badań, zarządzania czy organizowania pracy zespołem ludzkim. To są te umiejętności, które coraz częściej są istotne dla pracownika akademickiego. Czyli jakość kadry dydaktycznej, jakość kadry naukowej, to jest ten pierwszy element, na który powinniśmy postawić. Poprawa sposobu rekrutowania, rzetelna ocena tych osób i system stymulacyjny, czyli taki, który będzie jakby wymuszał samokształcenie, postęp, nowe umiejętności wśród nauczycieli akademickich.
Jak, panie profesorze, pogodzić nauczanie akademickie ze zmianą mentalności, ze zmianą czasów? To jeszcze nawet w moich czasach było, czyli w latach 90. Wykuwanie pewnych rzeczy na blachę na studiach było konieczne, dlatego że nie było innych źródeł. Trzeba było to przeczytać książkę, robić notatki. W tej chwili młodzi ludzie mają zupełnie inne możliwości. Oni w każdej chwili mogą w smartfonie sprawdzić na Wikipedii pewne rzeczy, których my musieliśmy mieć w głowie. Zmienia się bardzo mocno sposób pojmowania świata.
To jest ogromny problem i to jest ogromne wyzwanie, a mianowicie czego nauczać i jak nauczać. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale kiedyś pojawiło się takie stwierdzenie, czy mamy nauczać tego, co umieją najlepiej nauczyciele, czy tego, co potrzebuje rynek pracy. Oczywiście ta dyskusja, to są dwa skrajne podejścia, ta dyskusja powinna być bardziej odpowiedzialna, natomiast i to jest kwestia treści doboru tego, czego powinniśmy nauczać. Pojawiają się nowe zawody. Mówimy dzisiaj coraz częściej o zawodach eksperckich. Czy to są takie zawody, których wykonywania wymaga nie tylko szerokiej, ale wszystkim głębokiej wiedzy, którą można zdobyć właśnie w uniwersytecie. Natomiast myślę, że jeszcze większym wyzwaniem w stosunku do tego, czego nauczać, to jest wyzwanie, jak nauczać. Zmienia się mentalność młodych ludzi, którzy przychodzą do uniwersytetu. Coraz trudniej jest utrzymać uwagę grupy kilkudziesięciu młodych ludzi podczas wykładu, który trwa 90 minut. A więc coraz większa rola tzw. metod aktywizujących. Jeździmy po różnych uniwersytetach w Europie, mamy takie możliwości, aby takie wizyty studyjne odbywać i widzimy, jak zmienia się system nauczania w najlepszych uniwersytetach. Coraz więcej metod, które aktywizują studenta, metod warsztatowych, seminaryjnych, metod, których student sam musi wykazać dużą aktywność, aby, mówiąc kolokwialnie, coś wykonał. To nie jest takie proste, dlatego że przyzwyczajenia nasze pokazują, że tą formą dominującą w uniwersytecie zawsze był wykład.
Ćwiczenia to oczywiście musi być student aktywny, ale na wykładzie czasami profesorowie zadają pytania, ale w jaki sposób można sprawić, żeby wykład utrzymał percepcję studenta i żeby on nie zasypiał, mówiąc krótko. Znaczy w moich czasach też się spało na wykładach, nie przyznaję się bez bicia, zależy też oczywiście od wykładowcy, bo ten, który ciekawie mówi, ma większe szanse, to jest oczywiste, ale panie profesorze, czy to są na przykład, nie wiem, tak jak się w przedszkolu robi, że robimy sobie przerwę, robimy podskoki, i to oczywiście trywializuje, ale czy to są tego typu metody, czy zmiana tej techniki prowadzenia wykładu?
Dzisiaj badania, które wykonywane są w zakresie percepcji wiedzy, pokazują jednoznacznie, że te metody bierne. Mówi się, że przeciętny człowiek zapamiętuje 10% tego, co czyta, 20% tego, co słyszy, ale 80% tego, co robi. Czyli gdybyśmy zmienili system nauczania w ten sposób, że stawiamy przed studentami, przed grupą studentów, ważnym elementem tego kształcenia dzisiaj jest umiejętność pracy w zespole. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj w największych instytucjach na świecie przede wszystkim dominuje praca zespołowa. Bardzo rzadko wykonuje się dzisiaj określone zadanie pojedynczo. Czyli gdyby sposób nauczania, gdyby nauczać optyki, nie poprzez prosty wykład, ale poprzez to, że stawiamy zadania projektowe, mówimy, proszę zaprojektować sposób funkcjonowania mikroskopu optycznego, aby miał powiększenie 2500 razy i żeby pole widzenia było takie, a nie inne. Prawda? Trzeba zgłębić ogromnie wiedzę, aby taki projekt zrobić, ale z drugiej strony myślę, że to, co by zostało tym studentom, nie tylko w głowach, to myślę, że było znacznie więcej niż podczas wykładów, które miało mikroskopie optyczne, mówię 15 minut.
Czyli panie profesorze, odwrócenie trochę kolejności, bo dotychczas tak było, że najpierw był wykład teoretyczny na jakiś temat, potem się rozwiązywało problemy. Czyli zasadniczo może warto jednak wyjść mocniej od tego problemu, żeby w tych głowach zaczęło coś się dziać, prawda? I wtedy dopiero ten wykład ma sens.
Tak, i to przykładów mamy wiele. Proszę zwrócić uwagę, że co jakiś czas nasze media przedstawiają takie informacje, że otoż studenci Politechniki Wrocławskiej skonstruowali jakiegoś robota, że studenci Politechniki Warszawskiej skonstruowali jakiś tam łazik, prawda, który będzie gdzieś tam w warunkach, nie wiem, kosmicznych mógł być wykorzystywany. To pokazuje, że to tych studentów nie tylko wciąga, ale to, że to działa skutecznie. Żeby dzisiaj skonstruować robota, jestem głęboko przekonany, że trzeba mieć ogromną wiedzę, również teoretyczną, z zakresu automatyki, informatyki, robotyki. Także te metody aktywizujące, na pewno one mają szansę swojego rozwoju. Kolejna sprawa to jest oczywiście, w jaki sposób przygotowywać te materiały. prawda? Klasyczna metoda polegała na tym, że te słynne żółte kartki profesorów, prawda, które gdzieś tam były potem kopiowane, powielane, które były takim jakby podręcznikiem, według którego student się przygotowywał do egzaminów. Myślę, że dzisiaj młode pokolenie nauczycieli akademickich zdecydowanie w sposób inny już prowadzi swoje zajęcia, że jakość materiałów dydaktycznych przygotowywanych z wykorzystaniem środków multimedialnych, komputera i tych wszystkich nowoczesnych technologii już pokazuje, że te materiały są zdecydowanie lepszej jakości. Toczy się dyskusja, myślę, w całym środowisku akademickim. Ważną rolę w tej dyskusji powinni mieć również studenci, no bo to oni są odbiorcą tych wszystkich informacji. Jestem głęboko przekonany, że w ciągu najbliższej dekady nastąpi totalna rewolucja w zakresie sposobu nauczania w uczelniach wyższych.
I o tym jeszcze będziemy za chwilę rozmawiać. Po piosence.
Trzecie milenium.
Trzecie milenium.
Bardzo zazdroszczę, panie profesorze, dzisiaj studentom tego, że oni mogą sobie wejść na YouTube'a i na przykład obejrzeć, jak działa Układ Słoneczny, jak wiele problemów filozoficznych, matematycznych można rozwiązać, także językowych, humanistycznych. Kiedyś tego nie było, rzeczywiście książka była jedynym źródłem, jeszcze trzeba było trafić na dobrą książkę, a w tej chwili ta podstawowa wiedza naprawdę jest na wyciągnięcie ręki. Czy studenci z tego w ogóle korzystają dzisiaj?
Korzystają na pewno, natomiast ja myślę, że to jest też ogromna, powiedziałbym, odpowiedzialność, ale też ogromne zadania, jakie stoją dzisiaj przed nauczycielem akademickim, aby w tym gąszczu informacji, w tych różnych systemach informacyjnych, do których dzisiaj mamy dostęp, aby wskazać studentom te materiały, które są najlepsze, najcenniejsze, aby wskazać wykłady, które warte są wysłuchania, aby wskazać książki czy inne materiały, które warte są przeczytania, aby wreszcie pokazać studentom, na czym polega takie rzetelne poszukiwanie, uwiarygadnianie tych materiałów. Dzisiejszy czas, czas tego zalewu informacji w interesie, no ma jedną ogromną wadę, a mianowicie często my nie weryfikujemy źródła tych informacji. Nie wszystkie informacje są informacjami prawdziwymi, nie wszystkie te informacje powinni studenci przyjmować jako wiarygodne. I to jest ogromna odpowiedzialność i ogromna rola nauczyciela akademickiego, który powinien dywersyfikować źródła tych informacji, wskazywać najlepsze, zachęcać i jednocześnie sam powinien korzystać z tego, co dzisiaj w wolnym dostępie można bardzo łatwo znaleźć.
Czyli może dla osoby, która kończy studia, najważniejszym atutem, którym się powinna charakteryzować, powinna być umiejętność weryfikacji tego, poszukiwania tego, co na swojej drodze spotka już nawet też po zakończeniu nauki, czyli takiego patrzenia na świat, że to nie jest wszystko albo czarne, albo białe, tylko że może mieć różne odcienie. Patrzenie z dystansu, powiedziałbym. Czy to jest ta cecha, której przez 5 lat człowiek może się nauczyć na studiach?
Przynajmniej powinien. Znaczy, dzisiaj trzeba powiedzieć tak, że jeżeli patrzymy na ten pakiet umiejętności, który powinien mieć człowiek, który mówi, że ma wykształcenie wyższe, a przypominam, że dzisiaj wyższe wykształcenie oznacza wykształcenie po 3 latach studiów na poziomie licencjackim. Otóż jeżeli patrzymy na ten pakiet umiejętności i wiedzy, którą taki młody człowiek powinien mieć, to na pewno umiejętność wyszukiwania informacji oraz rzetelnej oceny źródła tych informacji powinna być jedną z dominujących. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby młody człowiek, który kończy przynajmniej 3-letnie nauczanie w uniwersytecie, w tym gąszczu informacji był bezradny. Nie potrafi ocenić rzetelności, nie potrafi ocenić jakości tych informacji i daje się po prostu zwyczajnie manipulować.
Zaczęliśmy od tego, to teraz wróćmy. Które wydziały Poznańskiego Uniwersytetu są pana zdaniem najlepsze?
No, to jest bardzo trudne pytanie. Pytanie też bardzo niebezpieczne, szczególnie w tym okresie, kiedy przygotowujemy, po pierwsze, pracujemy nad nowym statutem. Prawdopodobnie w najbliższych dniach ten statut będzie przez Senat naszego Uniwersytetu zaakceptowany i przyjęty. Mamy taką głęboką nadzieję. Pracowaliśmy przez szereg ostatnich miesięcy bardzo intensywnie nad nową strukturą, ale największym wyzwaniem na miarę kolejnego stulecia, to jest wyzwanie związane ze statusem uczelni badawczej. Powtórzę to raz jeszcze, że największą konsekwencją tej nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższej i nauce, nazywanej często ustawą 2.0, będzie silna dywersyfikacja uczelni w Polsce. Status uczelni badawczych w Polsce uzyska nie więcej niż 10 uczelni. To oznacza, że kryteria będą niezwykle ostre i status uczelni badawczej będzie oznaczało, że jednak ciężar aktywności uniwersytetu musi przesunąć się bardziej jednak w stronę uprawiania nauki i jednak bardziej musimy związać kształcenie akademickie z poziomem prowadzonych badań. Uniwersytet jest bardzo zróżnicowany. Ja tylko przypomnę, że w naszym uniwersytecie mamy prawie 30 dyscyplin naukowych, które nasi pracownicy zgłosili, w których jakby chcą być oceniani. A to oznacza, że mamy i obszar nauk społecznych, obszar nauk humanistycznych, a mamy obszar nauk ścisłych, nauk o życiu. Bardzo silnie reprezentowane w naszym uniwersytecie są również filologie. Pytanie jest bardzo trudne, ale na to pytanie będzie trzeba sobie odpowiedzieć. Może nie w kategorii wydziału, ale w kategorii dyscyplin naukowych. Ja przypomnę, że uczelnie teraz będą oceniane właśnie w dyscyplinach naukowych. Na pewno dużą wartość naukową posiadają te dyscypliny, które należą do grupy dyscyplin nauk ścisłych i nauk o życiu. Na pewno taką wizytówką naszego uniwersytetu są nauki biologiczne. Ale również na pozostałych wydziałach, w pozostałych dyscyplinach znajdujemy te swoiste wyspy doskonałości, a więc ludzi, grupy ludzi, którzy prowadzą badania naukowe na absolutnie przynajmniej europejskim poziomie. I trzeba teraz zrobić wszystko, aby zidentyfikować te wyspy doskonałości w sposób najbardziej obiektywny, aby zapytać tak naprawdę, co im przeszkadza, aby byli jeszcze lepsi, i wreszcie, aby stworzyć taki program rozwoju naszej uczelni, naszego uniwersytetu, aby rozwijali się nie tylko ci, którzy są już dzisiaj bardzo dobrzy, aby przyspieszyli ci, którzy są dzisiaj dobrzy, ale także, aby rozwijali się ci, którzy dzisiaj są może troszkę słabsi, ale jest tam potencjał, który warto dostrzec i który warto wspierać.
Wiemy, że wielu absolwentów uniwersytetu jest na całym świecie, może nie są laureatami Nagrody Nobla, ale pracują w wielu jednostkach, w CERN-ie, wiele takich miejsc, którym możemy się pochwalić.
Oczywiście, że mamy się kim pochwalić. Mamy naszych absolwentów, którzy pracują na Uniwersytecie Harvarda, mamy naszą absolwentkę, która pracuje w CERN-ie, w wielu znakomitych instytucjach naukowych, ale nie tylko, w kulturze, w życiu społecznym. Także myślę, że uniwersytet ma ten koszyk znakomitych absolwentów, którymi jesteśmy gotowi się pochwalić. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj szacujemy, że w ciągu tych 100 lat istnienia Uniwersytetu Poznańskiego tych absolwentów było prawie 300 tysięcy. To jest ogromna liczba i tutaj też trzeba powiedzieć, że nasi absolwenci, może nie tylko trzeba mówić o tych, którzy zajmują spektakularne pozycje w środowiskach akademickich czy w instytutach badawczych, ale o tych, którzy na co dzień pracują w samorządach, kulturze, którzy, mówiąc krótko, powodują, że w Polsce nam się żyje lepiej. Jestem głęboko przekonany, że status absolwenta Uniwersytetu Poznańskiego, dzisiaj status absolwenta Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, to jest pewna wartość i jestem głęboko przekonany, że zdecydowana większość tych absolwentów zawdzięcza bardzo wiele z późniejszego swojego życia, późniejszej swojej karierze zawodowej czy innej właśnie temu, że wykształcenie dostali, otrzymali właśnie na Uniwersytecie w Poznaniu.
Panie profesorze, jako że audycja zbliża się do końca, to jeszcze krótko, jak będą wyglądały te obchody już za miesiąc w maju?
Oferta jest bardzo bogata. Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwa dni, a mianowicie na 7 maja, który będzie tym szczególnym dniem, ponieważ tego dnia przejdziemy pochodem, uroczystym pochodem po mszy świętej w Katedrze Poznańskiej do Uniwersytetu, gdzie odbędzie się uroczyste posiedzenie senatów czterech uczelni, które wywodzą się z Uniwersytetu Poznańskiego. Ja przypomnę tylko, że na te uroczystości zapowiedziało przyjazd wielu znakomitych gości, rektorzy ponad 100 uczelni europejskich, doktorzy honoris causa naszego uniwersytetu i to wszystko będzie się odbywać oczywiście we wtorek 7 maja. Natomiast chciałbym zachęcić również poznaniaków do wydarzenia absolutnie niezwykłego, a mianowicie do konferencji, która odbędzie się 6 maja. Otóż do udziału w tej konferencji zaprosiliśmy 6 doktorów honoris causa, światowej sławy uczonych, którzy będą debatować, będą przedstawiać swoją wizję doskonałości uniwersytetu. Co oznacza słowo doskonałość w wymiarze indywidualnym? To są osoby takie jak profesor Krzysztof Matiaszewski, który od kilku lat jest, można powiedzieć, pewniakiem do Nagrody Nobla z chemii. Profesor Maria Siemionow, która dokonała tej spektakularnej operacji przeszczepu twarzy. Te osoby chcemy zapytać, co oznacza dla nich słowo doskonałość. I to zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze takim instytucjonalnym. Także ta konferencja 6 maja myślę, że będzie znakomitym wydarzeniem i uważam, że warto na tą konferencję przyjść. Oczywiście będą różnego rodzaju wydarzenia środowiskowe, różne środowiska chcą zaznaczyć swoje funkcjonowanie w uniwersytecie w ciągu tych ostatnich 100 lat. No i będzie ten, myślę, spektakularny koncert Andrzeja Bocellego na Poznańskim Stadionie.
Bardzo Państwu dziękujemy. Naszym gościem był profesor Ryszard Naskręcki, prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, czego życzyć na najbliższe 100 lat Uniwersytetowi?
Myślę, że można życzyć przede wszystkim tego, abyśmy stali się Uniwersytetem Badawczym i abyśmy jak najlepiej te możliwości Uniwersytetu Badawczego wykorzystali, bo nasze miejsce w europejskim i światowym obiegu nauki i szkolnictwa wyższego za 100 lat będzie zależało przede wszystkim od tego, czy i jak wykorzystamy ten status Uniwersytetu Badawczego.
I przynajmniej dwóch noblistów też jeszcze życzę.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, Wojciech Chmielewski. To było Trzecie Milenium. Dobranoc Państwu, do usłyszenia.
Trzecie Milenium.